Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, dzień dobry, witam Państwa. Przypomnę jeszcze raz i przedstawię od razu gości dzisiejszej audycji. W studiu Polskiego Radia w Gdańsku Piotr Bałć, Twój Ruch.
Witam serdecznie.
Oraz Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
A w studiu Polskiego Radia w Warszawie posłowie Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, pozdrawiamy z Warszawy.
Słyszymy się świetnie. I Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
A w Warszawie dlatego, że oba te ugrupowania mają dzisiaj Platforma Konwencję, a Prawo i Sprawiedliwość Radę Polityczną. Już zawsze tak będzie, że będziecie mieli razem tego samego dnia, albo dzień po dniu.
Albo w tym samym regionie.
Albo w tym samym regionie, albo w tym samym mieście.
Tak, rzeczywiście było w czerwcu, ale myślę, że to przypadek.
Tak, myślę, że nie. Myślę,
że... To seria przypadków.
Nie może być. To chyba jest tak, że ci, którzy ustalają kalendarz, jakoś ze sobą muszą sekretnie współpracować w obu partiach.
No nie wiem, czy współpracują.
Nie, ale słuchajcie, jest to rodzaj marketingu politycznego, czy nie?
Na pewno dostrzegali, że na Śląsku mieszkają 4 miliony wyborców.
No tak. W Warszawie też mieszka ich sporo. No dobrze, ale zanim dojdziemy do tego, co wyniknie z tych dwóch spotkań, to chcę jednak zacząć od największej afery korupcyjnej, jak określił to szef CBA w historii Polski. Czy to naprawdę jest największa według panów afera korupcyjna, czy największa, która wyszła na jaw, czy może to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, który zobaczyliśmy, czy państwo polskie w ogóle tak wygląda, jak ta historia. Przypomnę, 37 zatrzymanych, korupcja przy przetargach teleinformatycznych dotyczy dwóch ministerstw, czyli MSWiA oraz MSZ-u. MSWiA w czasach, kiedy szefem był Grzegorz Schetyna, został zatrzymany, aresztowany jeden z wiceministrów i kilka urzędów centralnych, w tym na przykład Główny Urząd Statystyczny, tam też wiceprezes już jest aresztowany. Jak oceniacie, panowie, tę całą historię? Może najpierw w Warszawie, panowie, bo to jednak w dużej mierze dotyczy Platformy i jej rządów, a PiS myślę,
panie redaktorze, nie tak odważnie.
Przeglądam. No jak nie? No przecież rząd czyj jest?
Nasz, polski.
Konstytucyjny.
Zbigniew Konwiński, jak pan tak to jest jako uczciwy poseł odebrał całą tę historię?
Wie pan, no tak ten świat jest niestety urządzony, że zdarzają się nieuczciwi ludzie. Zdarzają się nieuczciwi ludzie wszędzie, w różnych miejscach. I od tego są organy państwa, chociażby Centralne Biuro Antykorupcyjne, żeby nie zajmowało się tylko jedną opcją polityczną, na przykład konkurencją polityczną aktualnie rządzących, tylko żeby zajmowało się generalnie...
Ale konkurencją też się zajął w osobie Adama Hoffmana.
Dlatego mówię, że nie powinno być żadnych zamówień politycznych, nie powinniśmy mieć wrażenia, że jakiekolwiek służby państwowe działają pod dyktando konkretnej opcji politycznej, która akurat rządzi, ale powinny po prostu zwyczajnie robić swoje. I to nie jest oczywiście dobra wiadomość, ta afera, o której w tej chwili mówimy, ale też proszę zwrócić uwagę, że większość zatrzymanych w tej aferze to są przedstawiciele firm informatycznych, podejrzanie przede wszystkim o zmowę cenową, o zmowę jednak przetargową.
No nie, ale to jest jednak też, to dotknęło przecież wysokich urzędników państwowych, nawet doszło do szczebla byłego wiceministra spraw wewnętrznych już w czasach rządów
i administracji rządów jeszcze wtedy,
obywatelskiej,
bo to były
także
czasy, spraw
wewnętrznych
kiedy...
i administracji, wiceszefa GUS-u, wysokiej urzędniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc jednak nie można chyba tego tak zwekslować po prostu, że zdarzają się nieuczciwi ludzie, tylko zdarzają się, ale trzeba też sobie zadać pytanie, dlaczego ci nieuczciwi ludzie mają... przez kilka lat funkcjonują w jakimś poczuciu bezkarności. Być może to jest kwestia też takiego no, poczucia, że jest przyzwolenie na tego typu praktyki. Teraz się okazuje, że oczywiście przyzwolenia nie ma, bo oni są zatrzymani, ale przez jakiś czas tak funkcjonowali.
No dwa lata podobno trwało śledztwo, czyli od czasu, kiedy tam ten człowiek, który stał się właściwie kimś w rodzaju świadka koronnego chyba dla służb, czyli został złapany i potem tak naprawdę pociągnął...
No nawet 4 lata, bo od 2009 tam pierwsze jakieś zatrzymanie było, ale że generalnie no jest takie odczucie, że władza, która przyszła... koncentruje się często bardziej na walce z tymi, którzy walczyli z korupcją, niż z tymi, którzy mają skłonności do działań korupcyjnych, więc po prostu ludzie, urzędnicy to również widzą, że tutaj takiej determinacji do walki ze zjawiskiem korupcji nie ma, jak miała być, i w związku z tym taka afera, i rzeczywiście ona jest tak oceniana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, że to jest największa afera w historii III Rzeczpospolitej. I proszę też zwrócić uwagę, jaki problem władza z tą aferą ma, bo moim zdaniem pewnie do tego tematu jeszcze przejdziemy, ale termin ogłoszenia na przykład tak zwanej rekonstrukcji rządu to był dokładnie ten dzień, kiedy CBA musiało ogłosić, że wykryła największą aferę korupcyjną w historii III RP.
Ale to celowo zbiegły się...
Moim zdaniem tak, i już powiem, jaki był tego efekt. Na przykład jeden z najważniejszych dzienników telewizyjnych tego dnia w Polsce przez 15 minut mówił o marnej rekonstrukcji rządu, właściwie nieistotnej, a w 15 minucie przez 33 sekundy mówił o największej aferze korupcyjnej w III RP, czyli efekt w pewnym sensie został osiągnięty.
No tak, ale o terminach, wie pan, to ja przypomnę zatrzymanie byłego ministra sportu zaraz po wyborach parlamentarnych, nie? Tutaj był premier wybiera termin rekonstrukcji rządu, a służby robią swoje, służby działają. No ja przypomnę, Tomasz Lipiec został zatrzymany tuż po wyborach w 2007 roku. No jakby nie mógł być zatrzymany przed wyborami parlamentarnymi.
Przed wyborami została zatrzymana wtedy pani Sawicka dla odmiany.
No tak, a Lipiec, który był ministrem konstytucyjnym z PiS-u, został zatrzymany zaraz po wyborach.
Innego ministra zabili gangsterzy, też od sportu, więc to...
Niebezpieczne stanowisko.
Nie, no tak powiedziałem, poseł mówi o terminach, to...
Znaczy, wydaje się, że trudno nam z miejsca, w którym jesteśmy, czy to Warszawa, czy Gdańsk, polemizować z oświadczeniem szefa CBA, który zatrwożony mówi obywatelom w Polsce, że mamy do czynienia z największą aferą korupcyjną. To z ujawnionych danych jeszcze ten rozmiar poraża, jeśli chodzi o jednak zakres odpowiedzialności politycznej tych, którzy sprawują obecnie
37
władzę.
Osób już zatrzymanych. To
natomiast mam takie przekonania, jest to domena służb, że mówiąc tyle, nie powiedział szef CBA wszystkiego. Zwracam uwagę, że cieszy się w tej chwili ogromnym poparciem premiera i premier jest wręcz zachwycony tym, że korupcja, no głównie jednak, czy klimat korupcyjny, głównie w szeregach obozu władzy będzie demaskowany. No, to taka troszkę radość karpie przed świętami Bożego Narodzenia, że tych zdarzeń i faktów będzie więcej,
bo Paweł Wojtunik
nie wyjeżdża do Brukseli, tylko zdobywa zaufanie kolejnymi tego typu decyzjami. No to jest takie jakieś, no można się zastanowić, no co robił minister spraw wewnętrznych i administracji, co robił minister spraw zagranicznych, skoro przy ważnych przetargach dochodzi do tak ewidentnej, olbrzymiej zmowy cenowej.
Ale zwróćmy uwagę na
panie redaktorze, przypomina mi sytuację w Gdańsku, gdzie prezydent Gdańska oraz jego zastępca też nic nie wiedzą o wielkiej aferze w Wydziale Spraw Lokalowych i ta afera dotyczy urzędników średniego szczebla, niższego szczebla, podczas gdy skala odpowiedzialności politycznej jest wyraźnie zdefiniowana w statucie miasta i w ustawie o samorządzie. Być może dlatego, że wcześniej nowy szef CBA, pan inspektor Jerzy Stankiewicz, składa kurtuazyjną wizytę u prezydenta Gdańska i panowie plotą bzdury, że informują się wzajemnie o własnych kompetencjach.
No, to też są ważne rzeczy.
To jest natomiast fałszywy jeszcze, sygnał.
Nie, wróćmy do tamtej sprawy, bo niektórzy tak to odczytują jako taką rozgrywkę polityczną z Grzegorzem Schetyną, bo to on był wtedy wicepremierem i szefem MSWiA i jego zastępca, czyli Witold D., bo tak trzeba o nim mówić.
Którego chyba zdymisjonował, ile dobrze pamiętam.
Został aresztowany. No tak, premier Tusk nawet zasugerował, że to Grzegorz Schetyna sam zwrócił uwagę.
A następnie wysłano go do budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec. Tam był prezesem w ramach grupy.
On kilka takich
PG, jeszcze dobrych. Cholernie bolesna dymisja.
Natomiast czy uważacie, że może to być taka rozgrywka z wykorzystaniem służb przeciwko Donalda Tuska, przeciwko Grzegorzowi Schetynie, bo dzisiaj ma się okazać, czy wejdzie na przykład do władz platformy, czy nie?
Podwójna kombinacja, naprawdę. Dzisiaj nie będzie żadnych wyborów, które rozstrzygną o tym, czy Grzegorz Schetyna gdziekolwiek wejdzie, bo dzisiaj będziemy wybierali tylko Radę Krajową z tych gremiów decyzyjnych, bo również oczywiście sąd partyjny, ale to dopiero Rada Krajowa wybiera zarząd partii, za kilka tygodni będzie zarząd wybierany. wybierany. Także Grzegorz Schetyna jako parlamentarzysta jest, że tak powiem,
skrócza. Ale wiadomo, że jaka będzie Rada Krajowa, taki będzie zarząd partii, no bo to też na tym polega.
Rada Krajowa w większości stworzona przez parlamentarzystów, posłów, senatorów i również oczywiście część
wyborów. A to według pana nie ma dyskusji i nie ma problemu, czy Grzegorz Schetyna wejdzie do władz Platformy, czy nie wejdzie?
Dyskusja jest, tylko łączenie tego oczywiście z działaniami CBA jest moim zdaniem, wie pan, jakby kompletnie bezzasadne. Nie, no niech CBA, niech służby robią po prostu swoje. Wie pan, tak trochę jest, że jak złodziej chce ukraść, to ukradnie, ale później trzeba go złapać po prostu.
Niemniej,
i osądzić.
Panie redaktorze, mi się wydaje, że musimy jeszcze jedną sprawę poruszyć związaną z tą aferą korupcyjną, mianowicie dlaczego opinia publiczna, a właściwie główny reprezentant tej opinii publicznej, czyli polski parlament, nie może otrzymać szczegółowych informacji na temat tego, co właśnie nazwano największą aferą korupcyjną III RP. Myśmy wczoraj rozpaczliwie próbowali zmienić porządek obrad Sejmu, żeby jednak taka informacja została udzielona i przez premiera, i przez prokuratora generalnego, i przez szefa CBA, nawet w trybie jakimś niejawnym, ale zwłaszcza w tym trzecim przypadku, ale jednak przed Sejmem, bo przecież szereg pytań się nasuwa, na przykład o odpowiedzialność polityczną poszczególnych ministrów za to, że przez te kilka lat
pojawił się też pomysł,
hulała.
Panie pośle, komisji śledczej.
Albo komisja śledcza. Na przykład należałoby zapytać prokuratora generalnego, ile przetargów zostało rozstrzygniętych w wyniku tego przestępstwa i jakie Skarb Państwa poniósł straty.
A mówimy o kluczowych resortach.
Tutaj się mówi o miliardach złotych. Przecież to jest poważna sprawa. Czy doszło do sytuacji, w której firmy podejrzane o ustawianie przetargów mogły swobodnie działać? Przecież my chcemy i mamy prawo to wiedzieć. Kiedy premier otrzymał informację o wykryciu tej afery i co z tą informacją zrobił? Bo pewnie informowany, mam nadzieję, że informowany na bieżąco był. Przecież służby jemu podlegają. Więc na te wszystkie pytania trzeba znaleźć odpowiedź. Tymczasem partia rządząca jest kompletnie zablokowana na rozmowę na ten temat.
A nie dziwi was też, że w tego typu sprawach Witold D. na przykład może wyjść za kaucją. Ma wpłacić 100 tysięcy złotych, co pewnie jest jakąś niewielką częścią łapówek, które wziął i wyjdzie sobie na wolność.
Licha nawiązka.
Czy nie powinien po prostu siedzieć w areszcie, panie pośle?
No, ja bym wolał pewnie, żeby siedział. Nie wiem, jakie tutaj konkretnie są. Nie jestem prawnikiem, więc nie potrafię
mógłby pan
odpowiedzieć.
To powtórzyć?
Więc nie potrafię
perwersja odpowiedzieć. Perwersja jakaś.
Państw, nie, no wie pan, no, musimy posługiwać się pewnie prawem i z tych względów pewnie może wyjść za kaucją.
Być może materiał
dowodowy jest już taki zgromadzony,
że... Jak do posła Korwińskiego przecież nie możemy mieć o to pretensji.
Nie.
Poseł Bałć pod wąsem jak zawsze się uśmiechał, kiedy Jarosław Sellin mówił o tym, że posłowie chcieliby większej wiedzy na ten temat, a nikt.
Znaczy bardziej, że rozpaczliwie się Prawo i Sprawiedliwość
domagało
to, tak, to, ta rozpaczliwość. No, znaczy ja oczywiście powiem tak, że dla mnie mówienie, jaka jest polityczna odpowiedzialność, jest biciem piany i niczym więcej. Co przeciętnego Polaka obchodzi sformułowanie polityczna odpowiedzialność? Co to jest polityczna odpowiedzialność dla przeciętnego Polaka w wymiarze, w talerzu, w opłatach za wodę, w prostych i równych drogach. Przecież to jest gadanie głupich dla głupich i koniec. Jest korupcja, przepraszam, SLD z brudnymi rękoma, PiS z brudnymi rękoma, Platforma z brudnymi rękoma.
Palikot z samolotem, o którym zapomniał.
Nikt z tych, którzy rządzili i mieli te przypadki korupcyjne, większe czy mniejsze, już na najwyższych stanowiskach przecież to było, nie stworzył mechanizmu, który by nas szybko i sprawnie przed tą korupcją zatrzymywał. My dopiero się dowiemy, co się działo w Ministerstwie Transportu, tak, u ministra Nowaka. Tam to dopiero będziemy widzieli, ale też i druga strona.
Ale skąd się dowiemy?
Znaczy, skąd się dowiemy? Z CBA za chwilę się dowiemy.
A jest pan pewien, tak?
Dostaniemy pod choinkę parę prezentów.
Jednak Jarosław Kaczyński ma jakąś zasługę.
Parę prezentów.
Ale to Platforma równie
dla przeciętnego, Polaka jest przerażającą informacją, że my tutaj opowiadamy o jakichś politycznych odpowiedzialnościach czy tego, a on po prostu mówi, na miły Bóg, w jakim państwie ja żyję? Ja po prostu zabieram walizki. W jakiej gminie? Ja zabieram walizki i stąd wyjeżdżam. Koniec. My się zastanówmy, gdzie jest moralność. Tutaj oczywiście zwracam się też do obrońców krzyża. Proszę bardzo. Gdzie jest ten dekalog? Gdzie jest odłożony? Pod stół, w kuchni upadł, pod kuchnię, czy w ogóle zapomnieliśmy? Do wszystkich, którzy mówią, że są chrześcijanami podobno. 95% Polaków się odwołuje do tego. I co? I wszystko jest okej, okay, tak? Ale... Opowiadamy sobie i już. Nie wprowadza się mechanizmu antykorupcyjnego, a wiemy, że tam, gdzie jest styk pieniędzy publicznych i prywatnego interesu,
a co byłoby
jest
dla pana
pokusa.
Takim mechanizmem? Bo może póki państwo w tych obszarach będzie tak silne, a urzędnik tak decyzyjny, to zawsze tak będzie po prostu, że pokusa wzięcia tej zwyczajowej prowizji 10%
będzie. Wszędzie tam, gdzie państwo rezygnuje lub gmina ze swoich zobowiązań publicznych wobec obywateli zapisanych w przepisach prawa i przenosi część tej odpowiedzialności, deleguje na podmioty prywatne, pojawia się przestrzeń, która wymaga gigantycznej kontroli. Tutaj poseł Bałuć był łaskaw powiedzieć o wodzie. No to jest taki przykład w Gdańsku sposobu kształtowania cen wody. Gdyby nie Sojusz Lewicy Demokratycznej, ta woda pewnie by znowu drożała. Przymuszony przez nas prezydent musi ujawnić pełną dokumentację oferty przetargowej. No nie może być tak w mieście średniej wielkości, że obywatele nie wiedzą, w jaki sposób monopolista transferuje dochody do Francji, w jaki sposób stanowione są ceny. Dwuosobowy czy trzyosobowy zarząd zarabia blisko 2 miliony złotych, a obywatelom się mówi, że mają inwestować
w cenę wody. Marek, ciągle uparcie do Pawła Adamowicza powraca, no po prostu nie da nam...
Nie, przepraszam bardzo, w tej chwili mówimy o tej przestrzeni.
Jesteśmy w Radiu Gdańsk, więc...
Nie, to oczywiście służę, bo to jest jakby...
Mówimy o Gdańsku i mówimy o tej przestrzeni, która decyduje o jakości życia. I o tym w Gdańsku od wielu lat się nie mówi. Nie mówi się o tym, gdzie się podziało gdańskie ciepło, kto korzysta z tego, że gdańszczanie płacą za ciepło, za wodę. Mówmy o tym i wtedy będzie mniej problemów.
Ja takie, kończąc tę pierwszą część, pytanie zadam i tu chcę krótko od pana posła Sellina i posła Korwińskiego. Czy to, co mówi Piotr Bałuć, nie jest taką też sugestią i może poniekąd prawdziwą, że właśnie całe polskie państwo tak wygląda we wszystkich swoich strukturach centralnych, lokalnych, powiatowych, właśnie wojewódzkich i tak dalej, że po prostu korupcja jest pewnym u nas standardem, tylko czasami wychodzi to na jaw. I to nie tylko za czasów Platformy, ale właściwie od początku jego funkcjonowania.
Ja myślę, że jednak i ludzie, i urzędnicy wyczuwają, czy z centrali władzy idzie wyraźny sygnał prawdziwej i zdeterminowanej woli walki z korupcją i wiedzą, które siły polityczne taką wolę mają, bo to już udowodniły, a które po prostu bardziej miękko na to patrzą albo nawet dają jakieś przyzwolenie i wtedy ta korupcja po prostu hula, zaczyna się rozszerzać, obejmuje coraz to nowe obszary i myślę, że Polacy właśnie w ostatnich dniach, a może nawet miesiącach czy latach też wiedzą, które siły polityczne takie przyzwolenie dają.
Zbigniew Konwiński i
czytelne, jasne. No to jest rzeczywiście i ludzie to widzą.
Przyzwolenie, zwłaszcza ostatnia akcja w tej aferze CBA, świadczy rzeczywiście zapewne o przyzwoleniu. Będziemy walczyć z korupcją bez względu na to, kto się korupcji dopuszcza, to nie może spać spokojnie, czy jest z PiSu, czy jest z SLD, czy jest z Platformy Obywatelskiej. A służby nie są od tego, żeby walczyć z konkurencją polityczną pod hasłem walki tylko z korupcją.
Piotr Bałuć w studiu w Gdańsku oraz Marek Formela w studiu Polskiego Radia w Warszawie, Zbigniew Konwiński i Jarosław Sellin. Po krótkiej przerwie słyszymy się znów. Mariusz Nowaczyński. Do usłyszenia zatem.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Mariusz Nowaczyński, witam słuchaczy w drugiej części audycji. Przypomnę jeszcze raz, Piotr Bałuć, Marek Formela w studiu w Gdańsku, a w studiu w Warszawie, w studiu Polskiego Radia, Zbigniew Konwiński oraz Jarosław Sellin. Mówiliśmy o, zdaniem Pawła Wojtunika, szefa CBA, największej aferze korupcyjnej w historii III RP. No ale żeby PiSowi nie było tak dobrze, znalazło się też coś na Adama Hoffmana. Poseł Tomasz Kaczmarek mówi, że to jest nieczysta gra.
Ale panie redaktorze, proszę nie zapominać o pośle Nowaku.
Poseł Nowak już był omówiony do cna tydzień temu.
Poseł Nowak, okazuje się, że daleko do dna jeszcze w tej sprawie.
Poseł, a minister właściwie... Tak, zasugerował to Piotr Bałdź, poczekamy, aż sprawa się rozwinie. Dyskutowaliśmy też o czym, czy powinien być szefem struktur Pomorskiej Platformy.
Ale oczywiście.
W tej sytuacji. Ale nie chcę do tego wracać, bo to było tydzień temu. Pan był za granicą, nie mógł pan słuchać, więc pan nie wie, tak?
Odsłuchałem.
Panowie, powiedzcie, jest coś w tym, co mówi Tomasz Kaczmarek, czyli słynny agent Tomek, że tu jest nieczysta gra wobec Adama Hoffmana, bo chodzi o jego oświadczenia majątkowe, tam się jakieś pieniądze całkiem spore nie zgadzają, nieodprowadzony z tego tytułu podatek. Adam Hoffman też błyskawicznie zareagował, zawiesił swoje członkostwo, przestał być rzecznikiem PiS-u. Jak ta sprawa się potoczy? Jarosław Sellin.
No moim zdaniem jednak jakiś element takiego podejrzenia, że było szukanie równowagi wobec kłopotów Sławomira Nowaka, takie podejrzenie jest zasadne i szukało się po prostu po drugiej stronie.
Przystojniak za przystojniaka, tak? Po prostu.
Po stronie PiSu czegoś analogicznego, ale analogii nie ma. No jednak tutaj jest Adam Hoffman, po prostu nie zapłacił podatku od pożyczki. Za to grozi grzywna, a nie 10 lat więzienia. Jak za te przewinienie, które grozi Sławomirowi Nowakowi. No i jest różnica w reakcji, tak? Bo Adam Hoffman nie tylko zawiesił swoją przynależność do partii, do klubu.
Szefem Kalińskiego PiS-u.
Przestał być rzecznikiem, przestał być szefem regionu, którym kierował. Tymczasem Sławomir Nowak jest nadal potężnym baronem w Platformy Obywatelskiej. Rządzi partią władzy na Pomorzu, która jest partią władzy od 11 lat. On właśnie. I tutaj różnice standardów jednak też widać. Tak?
A panie pośle, jeszcze jedno pytanie. Ten rubaszny styl, jak to nazwała profesor Staniszki, Adama Hoffmana, panu odpowiadał, czy nie?
Nie wiem, co pani profesor miała na myśli.
Granice rubaszności pani profesor trzeba określić.
Ja takiego rubasznego
ja myślę o tej takiej historii tam podsłuchanej.
O tym pan mówi.
No chyba tak, no nie wiem. Też ona nie wyjaśniła tego w wywiadzie.
No to nie była przyjemna sytuacja ani dla nas, ani dla niego. On za to przepraszał. To była sytuacja przykra. Tak się nie powinien polityk zachowywać nawet w sytuacji.
Ale jednak dość prywatnie.
Ale całego stylu rozumiem. Nie określiłby pan jako rubasznego, tak? Prezentowanego przez Adama Hoffmana w polityce. Czyli tutaj nietrafnie trochę oceniła.
Nie, no bo ja raczej jestem skłonny oceniać polityków za ich polityczne osiągnięcia. Natomiast i w związku z tym uważam, że rzecznikiem był niezłym. Biuro prasowe pod jego kierownictwem pracowało sprawnie. I ja raczej takie oceny lubię dawać politykom. Natomiast jak się tabloidy interesują innymi rzeczami...
I gdyby nie to zamiłowanie do luksusu jeszcze, prawda?
Mają do tego oczywiście prawo i powtarzam, ta wpadka była niepotrzebna. Polityk zawsze musi pamiętać, że nawet w sytuacjach prywatnych może się okazać, że ona prywatną nie jest.
Panowie, krótko, bo już chcę te korupcyjne historie zakończyć. Przypadek? Zbigniew Konwiński, a potem panowie w studiu w Gdańsku.
Tak, że jak akurat mówiłem, sprawa Hoffmana wyszła teraz. Służby są od tego, żeby zajmować się wszystkim. Ja się rzeczywiście zgadzam z tym, że nie można znaku równości postawić między Adamem Hoffmanem i Sławomirem Nowakiem, bo to jest wszystko świadczy o wiele bardziej na niekorzyść Adama Hoffmana, bo o czym my mówimy? Oświadczenie majątkowe i jego... istota, idea, tak, była taka, że żeby polityk, żebyśmy mogli zobaczyć, czy w sposób jakiś do tego nieuprawniony, nie dorobił się majątku, żebyśmy mogli wiedzieć, jak wygląda jego majątek na początku kadencji, którą pełni, jak wygląda w trakcie, jak wygląda po zakończeniu kadencji. No, trudno, żeby Sławomir Nowak ukrywał majątek, który nosi na ręce i wszyscy te, mogą ten zegarek oglądać. Natomiast przelew na konto 100 tysięcy złotych, no tego, to nie jest Adam Hoffman mówi, że to była pożyczka. Ale kto wie o tym, że to była pożyczka? No Adam Hoffman tylko tak mówi, że to była pożyczka.
A kto wie, skąd pochodzi zegarek?
Od kogo był ten przelew? Kto tych
I
przelewów
który to zegarek?
Dokonał na kwotę 100 tysięcy złotych? No nic nie sugeruje, to są pytania, które się w oczywisty sposób pojawiają.
Ale jak to jest transparentne. No przecież Urząd Skarbowy o tym wie.
Oczywiście, ale Urząd Skarbowy o tym wie, że jest przelew na konto, Adama Hoffmana. Ale opinia publiczna o tym wie, że był taki przelew?
To
była pożyczka. A skąd pan wie, że to była pożyczka? Ja nie mam żadnej pewności, że to była pożyczka.
Ale zarzut jest tylko dotyczący niepłacenia podatku, a nie tego, że był przelew. Przelew był transparentny.
Urząd Skarbowy nie musi wiedzieć chyba,
opinia publiczna rzeczywiście o tym przelewie wiedziała.
Koledzy posłowie, dobrze powinniście wiedzieć, że zgodnie z polskimi przepisami przelewy powyżej pewnej wartości są przez bank zgłaszane do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. I w związku z tym ta pożyczka, ten przelew był jawny i był pod kontrolą. Problem nie polega tylko na podatku od czynności cywilnoprawnych, od PCC, tylko polega na tym też, że ta pożyczka nie została ujawniona w oświadczeniu majątkowym w odpowiednim czasie. I to jest wspólny mianownik problemów pana posła Nowaka, pana prezydenta Adamowicza. Kiedyś był pana posła przewodniczącego Palikota.
Samolot
nie odleciał na czas. Może i dobrze, bo czasem nie ląduje, ale no mówiąc serio, no po to są te oświadczenia majątkowe i są tam różne rubryki. To jest w sumie dość prosty dokument. Mówimy o jednak dużych kwotach, no wydaje się, że o takich rzeczach się pamięta.
Może panowie, zanim ktoś do polityki pójdzie, powinien przejść test z umiejętności wypełnienia oświadczenia majątkowego. Jeżeli go nie wypełni dobrze, to po prostu nie dostaje mandatu.
To wszystko zależy, co w duszy piszczy, bo jeżeli komuś w duszy piszczy, że cały czas musi jakieś
Panie
przekręty
pośle,
robić.
Ostrożnie z tą duszą.
Ja bardziej mówię o duszy tej takiej...
Anima.
Właśnie tej porządliwej. To jeżeli mu ta porządliwość przeważa, no to ma problem z wypełnieniem tego oświadczenia. No jeżeli wie, że wszystko jest okej. Ja, to przypadek oczywiście Janusza Palikota jest znamienny i naganny, tylko że jest jedna rzecz, został ujawniony i on natychmiast za dwa dni poszedł i wpisał, tak? A tu się okazuje, że mijają miesiące, lata i cisza, tak? Może za 5 lat, za 10 już nikt tego nie znajdzie. No to przepraszam, coś tutaj nie gra. A poza tym jeszcze raz wracam do sytuacji tej z przeciętnym obywatelem. Dla przeciętnego Polaka kwoty pożyczka 100 tysięcy złotych, tak, to pytam się, ilu jest absolwentów, którzy są w stanie dostać od kogoś pożyczkę 100 tysięcy złotych, żeby mieć duży wkład, aby mieszkanie, tak, wziąć na następne 150 tysięcy, aby dostać kredyt.
A co dopiero, jak słyszą o łapówce rzędu 500
tak,
tysięcy złotych.
Tak, o łapówce 500 tysięcy
Dobrze,
złotych.
Dobrze, przechodzimy dalej, bo jednak była ta rekonstrukcja, przez niektórych nazywana dekonstrukcją, bo ze względu na te wszystkie także korupcyjne historie. Poznaliśmy nowych ministrów. Maciej Grabowski, nowy minister środowiska. Andrzej Biernat za Joannę Muchę jako minister sportu. Joanna Kluzik-Rostkowska, czyli kiedyś bardzo bliska współpracownica Lecha Kaczyńskiego, nowym ministrem edukacji. Elżbieta Bieńkowska, awansowana na wicepremiera i odpowiedzialna też za transport po Sławomirze Nowaku. Rafał Trzaskowski, nowy minister administracji i cyfryzacji za Michała Boniego. I Mateusz Szczurek, nowy minister finansów, i to chyba było największe zaskoczenie, bo nikt się nie spodziewał, że nawet nie było na giełdzie nazwisk Mateusza Szczurka. Jak przyjęliście pożegnanie z rządem ministra Jacka Rostowskiego, bo kiedyś wydawało się, że to jest właściwie drugi po premierze, a może i pierwszy czasami polityk w tym rządzie.
No wczoraj zauważyłem w telewizji zadowolonego, odprężonego, szczęśliwego byłego ministra finansów, który sprawiał wrażenie osoby, nareszcie mam to za sobą, niech się tym premier już dalej sam zajmuje. Przy okazji...
Ale czy był na lotnisku, już do Londynu wracał, czy...
Może dzisiaj.
Może dzisiaj.
Jest posłem, prawda?
Jest posłem, jest tak, posłem. Jest posłem z Warszawy, tak.
Tak, tak. Także myślę, że ta zmiana wynika jednak ze zmęczenia ministra Rostowskiego i z tego, że premier szukał takiego nowego otwarcia, które miałoby obywatelom powiedzieć, słuchajcie, coś zmieniamy, a zmiana ministra finansów w każdym rządzie oznacza wymianę elementu fundamentu tego rządu.
To ja wam powiem taki przykład. Pamiętam taką...
W to miejsce ekonomista wywodzący się z korporacyjnych reżimów banku ING, pozbawiony zupełnie doświadczenia politycznego, a minister finansów jest oprócz tego, że
ale
jest
księgowym... Ale Jacek Rostowski też nie miał takiego doświadczenia, jak zaczynał tego, i nawet nie był posłem w pierwszej kadencji.
Ale miał inne doświadczenie życiowe. Pan Szczurek nie ma żadnego doświadczenia społecznego, żadnej pozycji politycznej i żadnego wyczucia realnych problemów, o których
skąd pan to wszystko wie?
Skąd ja to wszystko wiem?
Właśnie z internetu.
Z jego wypowiedzi, z których wynika, że największym problemem budżetu są renty i emerytury i gdyby je zlikwidować, to budżet będzie miał się dobrze, a obywatele pomrą po prostu.
Ja od razu powiem, renty i emerytury likwiduje się poprzez unicestwienie tych, którzy je pobierają. Ale chyba to nie o to chodziło panu ministrowi.
Może daleko panowie brniecie chyba.
Nie,
ja zadam inne pytanie, żeby trochę serio bardziej.
Ale panowie, serio.
Ja pamiętam taką konferencję, gdzie premier, gdzie rząd przedstawiał swój wielki projekt pod tytułem Inwestycje Polskie i referowali ten projekt dwaj ministrowie. Jacek Rostowski właśnie, którego pożegnaliśmy chwilę temu w rządzie i Mikołaj Budzianowski, którego już dawno nie ma. I tak sobie myślę, co z tym projektem teraz?
To Jan Krzysztof Bielecki pozostał i on będzie podpowiadał. Ma doświadczenie, kierował spółdzielnią razem z doktorem Kuligowskim.
Jeśli
co
mogę,
poradzi?
Kiliana za to już nie ma w PGE, to też ważne,
no
bo też, to też nam...
Panie redaktorze, jeśli mogę, tak? Bo od 6 lat premierem Polski jest Donald Tusk. Mieliśmy przez te 6 lat kilka rekonstrukcji, nowych otwarć, kilka expose premiera, kilka ofensyw. To wszystko są działania wyłącznie wizerunkowe. Przecież nawet za tą rekonstrukcją, o której teraz mówimy, nie szedł żaden plan, ani programowy,
no
ani...
No dzisiaj ma być przedstawiony podobno właśnie.
No ale dzisiaj ma być przedstawiony, ale to też świadczy o tym, że ten moment ogłoszenia tej marnej rekonstrukcji jest nieprzypadkowy, że to miało właśnie przykryć tą aferę korupcyjną, bo przecież można było z tym poczekać do tego spotkania politycznego Platformy Obywatelskiej, które dzisiaj się odbywa, żeby jednak uszanować swoje zaplecze polityczne i nie zaskakiwać. Ja z rozbawieniem patrzyłem w Sejmie, jak wszyscy posłowie Platformy biegają po całym gmachu i szukają telewizora, żeby się dowiedzieć, co w ich rządzie ma się zmienić. Kto odszedł, kto został ministrem, a może on zostanie ministrem i się dowie o tym z telewizora. No przecież to jest kompletnie niepoważne. No ten tak zwany autorski rząd, o którym nawet zaplecze polityczne nie jest informowane i kierownictwo tej partii.
Ten pierwszy zbankrutował, panie pośle.
No i skala tej rekonstrukcji. Przecież tak naprawdę to jest awans dwóch ministrów, którzy już są ministrami od lat. To jest wzięcie dwojga posłów, dwojga europosłów i jeden facet z rynku. No i to jest ta cała rekonstrukcja. Moim zdaniem to miało być czysto wizerunkowe, ale żadnego efektu nie przyniesie, dlatego jeśli pan pyta konkretnie o ministra finansów, no to jest osłabienie polityczne ministra finansów, bo nie jest już wicepremierem, tak jak poprzedni minister. Jeśli chodzi o odejście Rostowskiego, no to może on jest wyluzowany, ale do historii przejdzie i będzie zapamiętany niemalże tak jak Gierek. No, znaczy będziemy mówili przez dwa pokolenia o długu Rostowskiego. Tak jak mówiliśmy, przez dwa pokolenia o długu Gierka. Więc w podręcznikach historii niestety to nie będzie chlubnie zapisane nazwisko.
A Elżbieta Bieńkowska...
No ale to zależy, kto te podręczniki będzie pisał, czy historycy, czy politycy. Nie?
Słuchajcie, najbardziej chwaloną minister rządu Donalda Tuska i utrzymującą się od początku właściwie jest Elżbieta Bieńkowska. W jej przypadku też działa zasada tisze jedziesz, dalsze budziesz, bo ona właściwie publicznie za wiele głosu nie zabiera wtedy, kiedy musi. Raczej wypowiada się kompetentnie. Odpowiada za rozwój regionalny i fundusze unijne. Teraz jeszcze za transport. No to są dziedziny, że tak powiem, gdzie znów olbrzymie pieniądze się przetaczają. Jak oceniacie państwo minister Bieńkowską?
Znaczy ja powiem tak, że panią Elżbietę Bieńkowską jeszcze znam z czasów, jak na Śląsku działała. Ponieważ miałem swój epizod 20-paroletni śląski. Między innymi, kiedy zaczęły być pieniądze...
20-paroletni to nie epizod, panie pośle.
No, zamierzam dość długo żyć, więc dlatego... Kiedy zaczęły być pieniądze europejskie, najpierw w ZPOR-ach, a potem właśnie strukturalne i tak dalej. I ona tam w strukturach województwa działała, Śląskiego. Nawet ją tam 2 czy 3 razy, kiedy to się zaczynało, spotkałem, bo rozmawialiśmy, jak te pieniądze w końcu mamy
rozdysponować
w sensie tej biurokratycznej sprawy, ale ja startowałem po granty i się dopytywaliśmy, bo niestety jeszcze urzędnicy też się tego uczyli, wiele rzeczy było.
I dostał pan te granty?
Nawet w kilku konkursach wygrałem, a w większości przegrałem, ale na tym polega gra w tych konkursach. Natomiast ona bardzo sprawnie to robiła. To muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie na przykład do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Śląsku, gdzie miał też ogromną ilość pieniędzy, to tam była po prostu sodomia z Gomorją, strach, a urzędnicy po prostu uciekali przed klientami. U niej tego nie było. I ona, widzę, że to przeniosła też na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. No a teraz dostała okropną sprawę, bo ponieważ jest fura pieniędzy, ręce już się niektórym do nich kleją, tam już strasznie to zaraz będzie wokół tego chodzenie, no i jej nie zazdroszczę. Natomiast widzę, że Donald Tusk zrobił jedną prostą rzecz, gdzie, że jak już nie można, to trzeba posłać kobietę, tak? Bo, no, inaczej się rozmawia i tak dalej, plus sprawnego menedżera. Natomiast jedna rzecz mnie w wypowiedzi premiera niepokoi. Ponieważ premier ciągle mówi, mamy dużo pieniędzy do wydania, nie do zainwestowania, do myślenia w sensie właśnie przedsiębiorczym, tak? Tylko mamy dużo pieniędzy do wydania i musimy je mądrze wydać. Mówienie o mądrym wydawaniu w pewien sposób mówi, no trzeba je wydać.
A wie pan,
nie,
że Komisja Europejska już się zainteresowała tą aferą łapówkarską, bo czy tam przypadkiem pieniądze unijne nie były marnotrawione.
Teraz, oczywiście, no dobrze. Mamy do czynienia z błahą w sumie, z błahym faktem politycznym. To jest rekonstrukcja w obrębie ugrupowania, które wyraźnie słabnie, raczej zabieg PR-owski. Sięganie po polityków z zupełnie innym rodowodem, jak Anna Kluzik-Rostkowska, szefowa sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego, pokazuje po prostu kompletny brak, upokarza moim zdaniem premiera, który nie ma innego wyboru. Sięganie po minister Bieńkowską, rzeczywiście dobrze ocenianą i sprawnego administratora, pokazuje, że nawet w najbliższym otoczeniu nie ma nikogo, komu można powierzyć poważny resort. Do sportu trafia facet, który wspiera premiera w starciu ze Schetyną, bredzi w telewizji, nie wie właściwie w jaki resort wszedł, więc jak się porówna kolejne...
Bredzisz nie bredzi, ale nie bredził. Wiedział, kto jest szefem MKOL-u na przykład.
Ani, tak. No, wielu rzeczy nie wiedział i mówi, że doznał zaćmienia, no to ponieważ dowiedział się parę godzin wcześniej, że zostanie ministrem sportu,
no, to jeszcze blask go oświecał.
Olśnienie. Iluminacja. Zobaczył premiera. Tak. Z bliska.
Teraz panowie w Warszawie, bo niektórzy interpretują to wyniesienie minister Bieńkowskiej do rangi wicepremiera jako też jakby brak poza funduszami unijnymi pomysłu na Polskę premiera Tuska.
No to 6 lat mamy. To jest brak pomysłu na Polskę.
Ale że to jest taki ewidentny dowód na to.
Pan z SLD się jakby obrusza, że sięga się do innych środowisk. No tak, no wie pan, powinno się dobrych ludzi oczywiście sięgać.
To zemsta za Zytek
Ilowską. Bez oporu, że są z innych środowisk, ale przecież jak sięgaliście po Andrzeja Celińskiego czy po Katarzynę Piekarską, no to nie mieliście tych oporów, że to byli też ludzie z innych środowisk. Co do Rostowskiego, bo też była o tym mowa, jak on będzie zapamiętany. Moim zdaniem będzie zapamiętany jako ten minister, który przyczynił się między innymi do tego, że polska gospodarka w ciągu 6 ostatnich lat, w czasach kryzysu, urosła o blisko 20%, a gospodarka Unii Europejskiej stała w miejscu.
A dług publiczny?
A dług publiczny, no to też jest wynik tego, w jakich czasach rzeczywiście przyszło rządzić, w czasach spowolnienia gospodarczego, ale cały czas...
No ale jak gospodarka rośnie...
Gospodarka rosła, pompowano ogromne pieniądze europejskie, to nie z naszej produktywności,
się nie wydarzyło.
Tylko dostaliśmy od wujka pożyczkę, którą zresztą nie musieliśmy nawet opodatkować i nie musimy jej oddać.
Jarosław Sellin, jedno zdanie jeszcze na koniec, chcę o Ukrainę zapytać.
Gospodarka węgierska też, oczywiście środki europejskie były pompowane, a nie rosła i wiele państw europejskich również ma pompowane środki europejskie. Co do minister Bieńkowskiej, do połączenia tych dwóch resortów, uważam, że dobry pomysł, dlatego że większość środków europejskich rzeczywiście to jest transport. Były momenty,
kiedy na przykład Ministerstwo Transportu rekomenduje umieszczenie projektów
na liście projektów kluczowych. Ministerstwo Rozwoju to jeszcze od regionalnego to ocenia. W tej chwili to będzie w ramach jednego resortu. Jeszcze myślę, że to jeszcze bardziej usprawni.
Jarosław Sellin, bo mamy bardzo mało czasu już.
Dobrze. Ja bardzo lubię solidnych i pracowitych urzędników państwowych, tylko oni powinni mieć swoje miejsce. Ten rząd i poprzednie rządy Donalda Tuska są skonstruowane tak, że właściwie tam nie ma żadnej osobowości politycznej z zapleczem. Normalne rządy w Europie tak nie wyglądają. Prawie każdy minister konstytucyjny to jest człowiek z doświadczeniem politycznym i z zapleczem, politycznym. Natomiast te rządy Tuska wyglądają tak, że ministrami konstytucyjnymi zostają ludzie, którzy powinni być wicedyrektorami departamentów w ministerstwach.
Ile to mamy minutę? To na koniec chce Jacek Sariusz-Wolski o decyzji Ukrainy. Mówi tak, Janukowicz odkrył karty i swoje prawdziwe intencje, działa wbrew racji stanu i wbrew narodowi ukraińskiemu. To mocne słowa. Też tak oceniacie te decyzje Ukrainy o tym, że nie chce się jeszcze stowarzyszyć z Unią Europejską, czyli tym samym idzie w kierunku Rosji. Raczej.
No, decyzja tak Ukrainy, ale coś tam się stało na pograniczu, no nie chcę mówić, używać słowa pucz, ale a jeżeli minister spraw zagranicznych nie wie o decyzji rządu, jest kompletnie niezorientowany.
Ale prezydent musiał wiedzieć, co będzie.
Prezydent oczywiście wiedział. Uzasadnienie też interesami bezpieczeństwa narodowego i odtworzenia relacji handlowych z Rosją. No, w jakimś takim momencie Ukraina się znalazła bardzo, bardzo moim zdaniem niebezpiecznym.
Ale możemy też powiedzieć, że Putin nas znowu już rozegrał, prawda, w całej tej historii.
No, przede wszystkim rozegrał Ukraińców. No, Ukraina leży w takim miejscu Europy, w jakim leży. W naszym interesie jest oczywiście przeciągnięcie Ukrainy na stronę tą europejską, na współpracę z Unią Europejską.
To wiedział już, pół minuty, po pół zdania.
To wiedział już marszałek Piłsudski, który próbował, to się nie udało tworzyć taką federację.
Marzył o tym też Lech Kaczyński.
To jest moim zdaniem zła wiadomość oczywiście z Ukrainy.
Ukraina kupowałaby stare czołgi z Niemiec, żeby mieć się czym bronić.
Jarosław Selin, Piotr Brauch, po jednym zdaniu.
To jest porażka Europy, ale też porażka dyplomacji polskiej, która się od ambitnej polityki wschodniej w czasach rządów Tuska po prostu odwróciła.
My po prostu zapomnijmy o tym, że po tym, jak się Związek Radziecki otrząsnął i stał się Rosją putinowską, wydłubiemy im Ukrainę, czy Białoruś, czy inne państwa. Już na to Rosja nie pozwoli i my po prostu inaczej zaczniemy o tym myśleć.
Piotr Bałć, mówiący te słowa, oraz Marek Formela w studiu w Gdańsku, Zbigniew Konwiński, Jarosław Selin w studiu w Warszawie. Dziękuję.
Dziękuję
państwu za uwagę i do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.